porady ekologa. Dziś naszym gościem prowadzącym jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, to oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy serdecznie.
Dobry, witam serdecznie również. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan zaproponował dziś temat orzechówka i orzechy. No, pytanie, jak wygląda ta orzechówka? Różnie się nam może kojarzyć. Pewnie ta orzechówka też coś ma z orzechami do czynienia, no ale to pewnie nam jakoś wyjdzie.
Tak. Ma z orzechami nawet wiele do czynienia, a tym samym terminem pamiętam już w dzieciństwie w sklepie, ponieważ ptaki interesowały mnie już od małego dziecka, w tym także orzechówka, i w sklepie, chociaż nigdy nie piję alkoholu, intrygowała mnie nazwa wódki, która nazywała się orzechówka. Była robiona z orzechów. Identycznie nazywała się ta wódka jak właśnie ptak, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze taką wódkę można dostać, ale ta nazwa bardzo mi się podobała. Właśnie okres od mniej więcej połowy sierpnia do końca września to jest taki czas, kiedy w niektórych regionach naszego kraju w ogrodach, w spokojnych takich zapuszczonych parkach, gdzie rosną leszczyny, można spotkać ptaka, który na co dzień jest mieszkańcem najbardziej głuchych fragmentów naszych kniei, czyli takich gęstych świerczyn albo borów mieszanych z dużym udziałem świerka, a w górach to są między innymi bory świerkowo-jodłowe czy świerczyny górno-reglowe, zadrzewienia czy drzewostany z nimbą. I o tej porze można zobaczyć tego ptaka dość niespodziewanie w naszych ogrodach, blisko domu, ale oczywiście nie wszędzie. Dotyczy to w naszym kraju tylko tych regionów, gdzie ten ptak występuje, a zasiedla u nas dwa główne rejony występowania, to są góry. Drugim obszarem jest Polska Północno-Wschodnia, Warmia i Mazury, Podlasie, oderwana troszkę jest populacja na Kaszubach i między nimi w kilku miejscach jeszcze na Lubelszczyźnie, prawdopodobnie na wschodnim Mazowszu, w Górach Świętokrzyskich. To są te rejony, gdzie ptak ten występuje regularnie. Najliczniej w górach i w Polsce północno-wschodniej. A jak wygląda? Orzechówka jest przedstawicielem naszej rodziny, przedstawicielem rodziny krukowatych. Jest najmniej znanym i najmniej licznym. W Polsce liczebność tego gatunku ocenia się na mniej więcej od 3 do 5 tysięcy par, jak już wspomniałem, najliczniej w górach. Jest mniej więcej wielkości sójki, długość ciała to około 32-33 cm, masa do 220 gram w zależności od pory roku, także płci. Samce są troszeczkę większe, rozpięte skrzydeł do 58 cm. Ubarwienie bardzo oryginalne. Orzechówka jest barwy takiej ciemno-czekoladowej i na dużej części ciała ta właśnie brązowa czy brunatno-brązowa barwa ozdobiona, ten kolor, te tło ozdobione jest licznym białym perełkowaniem, czyli licznymi białymi plamkami. Głowę zdobi też taka właśnie brązowa czapka. Lotki są ciemno-brunatne, również sterówki, czyli pióra w ogonie, a ozdobą ogona, końcowej części ogona jest taki biały pasek, który skrajne sterówki, czyli te ułożone czy występujące na brzegach, po lewej, po prawej stronie mają dość duże właśnie białe plamy. W środku ten biały pasek jest bardzo, bardzo wąski. Orzechówkę, cechą charakterystyczną tego ptaka, oprócz głosu, które trudno tutaj jest takie skrzeczenie, bardzo charakterystyczne, to ozdobą jest dość duży, masywny dziób, jak to u ptaków krukowatych, czarnej barwy. I tak właśnie nogi oczywiście są ciemne. Tak wygląda nasza dzisiejsza bohaterka, czyli barwa taka czekoladowo-brązowa z białym, generalnie z białym perełkowaniem, bardzo oryginalna. Znają ją między innymi także turyści, ponieważ na turystycznych szlakach w Tatrach można spotkać ją po okresie lęgowym, także w tych miejscach, gdzie często turyści przechodzą czy przebywają.
Dziękuję. Czym odżywiają się orzechówki? Tak, orzechówka tak jak, to pewnie tak jak... orzech, prawda? Ale nie tylko.
Tak, orzechówki takie jak wszystkie nasze ptaki kruszkowate są wszystkożerne, ale przeważa pokarm pochodzenia roślinnego. Oczywiście w okresie lęgowym, czy w pełni wiosny i latem
jest. On pewnie jest zróżnicowany, co innego mają w Europie, co innego w Azji, prawda? Tam, gdzie
tak,
występują.
Jeszcze nie powiedziałem, gdzie orzechówkę można spotkać na naszym kontynencie, więc w Europie zamieszkują przede wszystkim góry Europy Środkowej, to są Alpy, Karpaty. Na północ sięgają do południowej Skandynawii, następnie takim szerokim pasem daleko aż po Japonię, ale tam jest drugi podgatunek, tak zwana orzechówka długodzioba. Nasza nominatywny gatunek, podgatunek nominatywny to orzechówka krótkodzioba z takim grubszym, masywnym dziobem. To wszystko jest oczywiście przystosowanie do głównego źródła pokarmu. Tamta odżywia się nasionami limby syberyjskiej, nasze przede wszystkim tutaj na nizinach, orzechami laskowymi, a w górach także duży udział mają nasiona limby. Ale w okresie w pełni lata odżywiają się także owadami, drobnymi bezkręgowcami, czasem splądrują gniazdo niewielkiego ptaka, ale przeważa pokarm pochodzenia roślinnego, to są głównie właśnie orzechy, nasiona limby, ale także naszych pozostałych drzew, liścia iglastych, czyli świerka, sosny. Tam, gdzie ma możliwość, zjada także orzechy włoskie, nasiona buka i wiele innych gatunków roślin, które wydają jagody bądź nasiona, do których orzechówka ma dostęp. Ale orzechy laskowe i nasiona limby to jest ten taki podstawowy pokarm. I podobnie jak jej bliska kuzynka sujka, orzechówki bardzo dużo czasu właśnie od połowy sierpnia poświęcają na gromadzenie zapasów i w tym właśnie okresie, jak już wspomniałem we wstępie, między innymi odwiedzają miejscowości położone na skrajach dużych kompleksów lub w obrębie kompleksów leśnych, mają świetne rozeznanie, gdzie, w jakiej miejscowości czy wsi, która gdzieś się znajduje niedaleko, gdzie w ogrodzie rośnie leszczyna i z reguły są szybsze od właścicieli ogrodu. No, przyjemność oglądać takie piękne ptaki, które normalnie występują w tych gęstwinach leśnych z dala od ludzi, w tym czasie są tu blisko. I podobnie jak sujki gromadzą zapasy, tych zapasów może być bardzo wiele, poświęcają na to dużo czasu w gardzieli, mogą przenieść nawet do 20 orzechów, co stanowi prawie 13% masy ich ciała, lub do ponad 100 nasion limby. Takich ukryć jeden ptak może mieć nawet do 6000. Odznacza się fenomenalną pamięcią. Takie ukrycie wygląda, większość z tych nasion ukrywana jest w ziemi, ptak wykopuje niewielki dołek od 1 do 5 centymetrów, potem oczywiście zakrywa to trawą i mchem, a zimą korzysta z tych zapasów i nawet potrafi dotrzeć do nich, gdy występuje pokrywa śnieżna taka do pół metra, wykopuje w śniegu tunel i dociera do tych właśnie zapasów. Prawie 80% zapasów jest wykorzystywana, 20% jest nieodnajdywana i część z nich daje początek nowym drzewom. W górach nasiona limby, które są dość ciężkie, orzechówka odgrywa bardzo wielką rolę w rozsiewaniu właśnie tego gatunku. Takich ukryć, jak już wspomniałem, tu skrupulatnie ornitolodzy wyliczyli, że jeden ptak może mieć nawet do 6 tysięcy, nie? Ogromna liczba. Większość z nich lokuje w swoim rewirze, więc musi przelatywać czasami sporą ilość, pokonać sporą ilość kilometrów w kolejnych kursach. No i to stanowi później podstawę pokarmu zimowego, ale nie tylko, ponieważ ten zgromadzony teraz o tej porze, załóżmy w sierpniu, od sierpnia przez jesień 2023 roku pokarm, czyli ten złożony w tych właśnie magazynach, czy też magazynkach, bardziej to można by tak nazwać, stanowi podstawę pokarmu, którym będą karmione pisklęta wczesną wiosną w roku 2024. Stąd ilość tego zgromadzonego pokarmu wpływa później i na liczbę odchowanych młodych, także na ich kondycję i w zasadzie do następnego sezonu lęgowego ptaki z tych zapasów korzystają.
Dziękuję bardzo. Kwestia tego odżywiania. Gromadzą zapasy, wykorzystują?
Tak, oczywiście. Tak jak już wspomniałem, 80% tych zapasów jest wykorzystana. Część oczywiście pada ofiarą gdzieś tam dzików, które buchtując natrafiają. Ja pamiętam w dzieciństwie, jak miałem więcej czasu i poświęcałem więcej czasu, miałem więcej czasu na obserwację orzechówek. Udawało mi się przez przypadek zresztą znajdować pod mchem złożonych na przykład 5-10 orzechów i było wiadomo, że to właśnie ten ptak. A tam, gdzie się wychowywałem, tu blisko Olsztyna, w Lipsowie, piękna miejscowość otoczona lasami, bardziej przylegająca do rozległych kompleksów leśnych, gdzie jest dużo, dużo świerków, orzechówka jest bardzo ściśle związana na nizinach właśnie ze świerkiem. Orzechówki występowały i czasami udawało się znaleźć taki właśnie, nawet podczas grzybobrania, pod mchem płytko ukryty zapas orzechu, bo wiadomo, że to właśnie schowała tam orzechówka. Ale te małe magazynki są lokowane nie tylko na ziemi większość, ale również na drzewach, w szczelinach, w pękaniach grubej kory, a także tam, gdzie na drzewach występują jakieś większe skupienia porostów, to również między porostami, ale przede wszystkim ukrywane są te zapasy na ziemi.
Dziś mówimy o orzechówce, biologia lęgowa, rozmnażanie.
No, orzechówka jest gatunkiem osiadłym. Nasze orzechówki spędzają cały rok w tym miejscu, gdzie gniazdują. Oczywiście pojedyncze osobniki mogą sobie się tam przemieszczać, zdobywając nowe rewiry lęgowe, ale generalnie ptaki są osiadłe. Zasiedlają na nizinach, są to bory mieszane, jakieś fragmenty z czystymi świerczynami, a przede wszystkim bory sosnowo-świerkowe, czy z dużym udziałem świerka, mocno uzależnione są od świerka. Świerk gwarantuje między innymi także miejsce do założenia gniazda. Gniazdo zawsze jest zbudowane na świerku, w górach to może być jeszcze także jodła, czyli wiecznie zielone drzewo. Przystępują do lęgów bardzo wcześnie. To jest już początek marca, połowa marca. Sam obserwowałem ptaki, które w połowie marca budowały gniazdo. Gniazdo usytuowane jest, jak już wspomniałem, najczęściej u nas na świerku, średnio na wysokości od 5 do 8 metrów, czasem wyżej. Jest świetnie ukryte, usytuowane tuż przy pniu. Bardzo często z góry je też przykrywa kolejna gałąź, także od góry jest też osłonięte, ponieważ zaczynają gniazdować wcześnie, więc gniazdo musi być solidnym miejscem, gdzie małe nie zmarzną. Jest to taka czarka o grubych ścianach. Podstawa zbudowana jest z gałązek. Ściany z delikatnych gałązek, fragmentów z butwiałego drewna, próchna, wnętrze wyłożone mchem, włosiem. Czarka ma średnicę około 12 cm, a jej głębokość też od 6,5 do 12 cm, czyli dość głębokie, tak żeby młode nie zmarzły, bo pamiętajmy, w marcu bardzo często jeszcze są nawroty zimy, normalnie 20-30 lat temu to dopiero kończyła się zima, więc czasami orzechówki jak budują gniazdo, to tam w ich rewirach jeszcze leży sporo śniegu albo leżą liczne płaty śniegu. Ostatnio się to zmienia, prawdopodobnie to może też przyspieszyć przystępowanie do lęgów. Ale oczywiście ten okres gniazdowania jest troszkę rozciągnięty. Na Mazurach bardzo często młode opuszczają gniazdo już w pierwszych dniach maja, podobnie jak kruki, więc zanim dolecą, czy doleciały do nas jeszcze kraski, zanim przyleci dziwonia, zaganiacz, czyli gatunki, które gąsiorek, jeżyki, które późno wracają, orzechówki w zasadzie są już po lęgach. Jak już wspomniałem, orzechówki są gatunkiem osiadłym, więc jak w większości przypadków ptaków występujących cały czas w swoich rewirach, również pary są trwałe. Tutaj na ptakach znakowanych, teraz być może będzie już więcej, jeszcze więcej informacji, wiedzono nawet ptaki, które wspólnie ze sobą żyły przez 9 lat, jak na ptaka tej wielkości nie jest to mało, choć najstarsza orzechówka zabrączkowana żyła 16 lat i 3 miesiące, kilka przeżyło ponad 14 lat, więc tworzą trwałe pary, wspólnie budują gniazdo, samica znosi w połowie marca, w drugiej połowie marca najczęściej 3-4 jaja, czasem jest to o jedno więcej, o jedno mniej. Wysiadują około 17-18 dni. W wysiadywaniu także uczestniczy samiec. Następnie potem również samiec pomaga w ogrzewaniu piskąt. W tym czasie jeszcze często jest bardzo zimno, a w górach no to są nawroty zimy bardzo, bardzo mocne, które niestety czasami też są przyczyną poważnych strat w lęgach orzechówki, no ale to ptaki mają wliczone, potem muszą lęgi powtarzać. Młode przebywają w gnieździe około 24 dni, obficie karmione przez rodziców, między innymi właśnie tymi zebranymi w poprzednim roku zapasami. No w takim wczesnowiosennym lesie jeszcze za dużo jedzenia nie ma, więc jest to podstawa ich wykarmienia. Opuszczają gniazdo, zanim jeszcze na dobre latają. Następnie przez 6-7 tygodni już przebywają z rodzicami w rewirze, w sąsiedztwie i w okresie lęgowym, kiedy orzechówki budują gniazdo, wysiadują, stają się bardzo ciche, bardzo rzadko możemy usłyszeć ich wołanie, są takimi duchami lasu. Ale kiedy młode już opuszczą gniazdo, wtedy ponownie dość często się odzywają, można usłyszeć ich ten charakterystyczny głos z wielu zakątków, czyli tam, gdzie oczywiście gniazdują, czyli wiemy, że już są po lęgach. Młode pozostają z rodzicami mniej więcej do 80 dnia życia, czasem troszkę dłużej, w wieku 120 dni są już w pełni samodzielne. I to przypada właśnie na połowę sierpnia i podobnie jak rodzice uczą się gromadzenia zapasów, zaczynają się uczyć zbierania i tworzenia zapasów, z których będą korzystać w następnym roku.
Bardzo dziękuję. Jeszcze za chwilę może o sytuacji gatunku w Polsce, ale zaproszę już naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, dziś orzechówka i orzechy. Temat jest z nami pan Marian Szymkiewicz. Telefony do studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Jaka jest sytuacja? Pewnie gatunek chroniony?
Tak, orzechówka, jak już wspomniałem, jest bardzo nielicznym ptakiem naszego kraju. No, całość polskiej populacji oceniana jest na od 3 do 5 tysięcy. Większość zasiedla góry. Pogórze, druga część Polskę północno-wschodnią, to jest Podlasie, Warmię i Mazury, częściowo Kaszuby i jeszcze w kilku miejscach takich izolowanych, jak już wspomniałem, na Lubelszczyźnie, w Górach Świętokrzyskich, być może na wschodnim Mazowszu. Także nie jest to wiele, ale nie jest też jakimś gatunkiem zagrożonym. Natomiast co kilka lat, co kilkanaście lat, kiedy na Syberii limba syberyjska nie owocuje, zdarzały się naloty tego drugiego podgatunku orzechówki długodziobej i wówczas przylatują do nas. Jak każda inwazja, odbywa się ona w różnych kierunkach i wówczas pojawiały się w Europie Środkowej także grupy orzechówek tych właśnie syberyjskich długodziobych. Natomiast nasze orzechówki, jak już wspomniałem, są gatunkiem nielicznym, ale jeśli jesteśmy uważnymi obserwatorami, między innymi teraz o tej porze wiele osób będzie udawało się na grzyby, więc będzie można usłyszeć takie charakterystyczne nawoływanie, a może nawet zobaczymy gdzieś takiego właśnie ptaka w świerkowych gąszczach, który gdzieś siądzie bliżej drogi. Jak coś na pniu intensywnie rozbija barwy czekoladowe i białe kropki, to będzie orzechówka. Większe szanse będą mieli słuchacze Radia Maryja, którzy udadzą się do Zakopanego czy na inne turystyczne szlaki w Sudetach czy w Karpatach. W tych właśnie niektórych turystycznych miejscowościach orzechówki już też przywykły do nowej rzeczywistości i niekiedy korzystają z obecności koszy z odpadkami. Tam można też je spotkać.
Bardzo dziękuję. Mamy pierwszy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, porady ekologa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z Olsztyna. Wnuczka, babcia wnuczki Matyldy, co byliśmy 25 sierpnia w Muzeum Przyrody i bardzo dostała Matylda, ponieważ dzwonię dlatego, że Matylda jest w szkole i chciała podziękować bardzo za książeczkę. Książeczka jest przeczytana, Przygody Jerzyka. Najbardziej się podobał rozdział, jak urządził Wigilię Jerzyk i jak mama odnalazła swojego synka. Więc bardzo dziękujemy i pozdrawiamy w imieniu pana Mariana i całe Radio Maryja w imieniu Matyldy.
Dziękuję pięknie i cieszę się, że książeczka się spodobała i że została przeczytana. To też jest bardzo ważne.
No, piękna, piękna.
Matylda sama czytała, czy trochę babcia pomogła?
Babcia, bo ona dopiero do pierwszej klasy. A książka ma przeszło 100 stron.
To pozdrawiamy i dziadka, i babcię.
Elokwentna. A dziadek też jest tu przy mnie.
Słuchamy.
Tak.
Słuchamy Radia Maryja regularnie. No, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Marianie, czyli mamy odwiedziny, widzę,
tak,
muzeum.
Była Matylda. Matylda była też kiedyś z klasą, mnie nie było. Panie przekazały mi pozdrowienia, byłem zaskoczony, a tym razem poznałem Matyldę, bardzo sympatyczna, miła, elokwentna, ładna dziewczynka. Na pewno będzie się interesowała przyrodą.
Mamy telefon, proszę bardzo, porady ekologa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Janina Szczyńska z Kraśnika. Mnie interesuje bardzo ta audycja, zresztą zawsze ją chętnie czytam, ale mam taki problem, to znaczy trochę smutną sprawę, bo w moim ogrodzie, dość dużym takim, tam dużo jest, dużo drzew, dużo taki półdziki prawie, że zauważyłam duże piskle, bo to najprawdopodobniej grzbiet był jeszcze w puchu, a lotki i sterówki były już dość dobrze rozwinięte i wszystko było czarne, kruczo czarne, w dużej wielkości grochu białe kropki. Co to mógł być za ptak?
Dziękuję pani Janino, panie Marianie, panie kierowniku.
A jakiej on był wielkości? Czy był wielkości wróbla, czy był większy?
To było wielkości, jakby to powiedzieć, no skrzydło mogło mieć tak 5 centymetrów, długość cała razem ze sterówkami to no z 15. Duże to
czyli,
było.
Czyli
a, czarny dziubek i główka nieduża, czarniutka. Ostry dziób.
Mhm. Ojej, tak sobie tu się zastanawiam. Czyli to było wielkości szpaka, czy wielkości wróbla, jakby pani mogła...
Więcej bardziej szpaka.
Bardziej szpaka. Czyli to był prawdopodobnie któryś z drozdów. Choć młode, na przykład kosa, mógł być kos, tylko że no, on ma trochę tych plamek, ale że taki biały, no to jest brązowy w takie jaśniejsze plamki. Ciemnobrązowy młody kos. No w ogrodzie no, kwiczoł wygląda troszkę inaczej. W tej chwili ciężko mi tak powiedzieć, tak nagle, a tak stawiam na któregoś z drozdów prawdopodobnie kos. Może mi coś jeszcze tu przyjdzie, a w tym momencie mam jakieś takie zaćmienie i no trudno zresztą tak, gdyby cokolwiek było jeszcze jakieś uwagi. No tylko to plamkowanie i ciemne, mówi pani, czarniutkie nawet, no to... Ale to pani oglądała z bardzo bliska, tak rozumiem?
No tak, bo on leżał już martwy.
To był martwy
tylko
ptak.
Myślę, że to było piskle, bo grzbiet był cały w puchu.
No nie, no to piskle oczywiście i krótkie te. Także, a to było w jakiej porze?
No to było miesiąc temu.
Teraz.
Może 3 tygodnie, no bo ja mam na wsi taki ogród dziki, półdziki, prawie tam zresztą kwiaty są i w ogóle, ale mi strzyżona trawa zawsze, ale jest dużo jarzębiny, kaliny, teraz no i są leszczyny i jest wszystko to tylko...
Jest kilka gatunków, między innymi piskle rudzika, ale rudzik jest niewielkim. Rudzik jest ptakiem wielkości wróbla, gdzie też na ciemnym tle u piskląt brunatnym są jasne plamki. Ja tam stawiałbym na któregoś z drozdów przy tej wielkości. Miesiąc temu zresztą, no to już jeszcze właśnie drozdy się rozmnażały, lęgi kosa, chociaż kwiczoły skończyły gniazdowanie w początkach lipca i to już drugie lęgi, więc kwiczoł tu raczej odpada, a kos jeszcze mógłby być.
Pani Janino, bardzo dziękuję. Panie kierowniku, również dziękujemy.
No, ja tylko jeszcze jedno zdanie.
Tak?
Tak nie powiedziałem nic, jeśli chodzi o drapieżniki. Niestety wiele lęgów orzechówek, mimo tego, że są świetnie ukryte na świerkach, pada ofiarą między innymi kuny leśnej. Także orzechówka też ma swoje naturalne, poważne problemy. A no, ale tak to jest w naturze.
Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziś temat orzechówka i orzechy. Nasz gość, pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dziękuję bardzo za czas nam
dziękuję
poświęcony.
Dziękuję pięknie i kolejny podjęty serdecznie temat. Pozdrawiam. Szczęść Boże, do widzenia.
Szczęść Boże.